Dwa świadectwa, ale jedna siostra zadzwoniła, że jest chora, także Mireczko, masz dużo czasu.
Witam was wszystkich bardzo serdecznie. No muszę przyznać, że musiałam troszeczkę zerknąć wstecz, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć ze swojego życia. I pozwólcie, że dzisiaj podzielę się takimi, no z jednej strony przeżyciami, z drugiej strony spostrzeżeniami i wnioskami, jakie udało mi się wyciągnąć z tego, co się w moim życiu wydarzyło. Ja jestem osobą, która wzrastała w rodzinie wielopokoleniowej. Najpierw byłam wnuczką, córką, matką, a teraz jestem babcią i po prostu ciągle wśród tych pokoleń młodszych i starszych jestem. I zauważyłam, że kiedyś to było tak, że zgodnie z tym przysłowiem dzieci i ryby głosu nie mają. Więc zawsze starsi mieli rację, a młodsi słuchali. No dzisiaj powiem troszeczkę na odwrót to może wygląda. Może też wiele jest ku temu różnych powodów, że tak jest, ale no tak jest, że młodsi są mądrzejsi od tych starszych. Przynajmniej tak się wydaje. I tak napierają, żeby tak było. Ale nie w to o tym chcę mówić, ale chcę mówić o tej inności, jaka była. Pamiętam jako dziecko, kiedy wychowywałam się w rodzinie chrześcijańskiej, bo moi dziadkowie już byli ludźmi wierzącymi, to wtedy w zasadzie mieliśmy tylko Biblię. Nie było żadnych książek chrześcijańskich, nie było żadnych takich książek, które by tłumaczyły pewne rzeczy, wyjaśniały nam, powiedzmy, różne warunki, w jakich powstawały pisma. No nie było tego. Pamiętam, że moja babcia spędzała całe godziny na czytaniu po prostu Biblii. To samo robił dziadek, tylko miał zeszyt, w którym sobie tam różne rzeczy notował. I tak z moich obserwacji to widziałam, że oni mają tylko Boga i Słowo. Po prostu to, co dziadek nam opowiadał, czy babcia, to wiedziałam, że to jest coś, co mówią ze swojego serca. To nie było coś, co gdzieś przeczytali, gdzieś się dowiedzieli, tylko to było albo słowo z Biblii, albo słowo od Boga. I muszę powiedzieć, że te moje czasy dzieciństwa, ja to tak wspominam, że opierały się głównie na posłuszeństwie. I tak jak widziałam, że dziadek słuchał Boga w wielu sprawach, tak my jako dzieci musieliśmy słuchać naszych rodziców czy naszych dziadków. I kiedy tak wspominam swoje życie, to wiem takich kilka ważnych punktów było w życiu. To były wspólne posiłki, głównie śniadania i kolacje, bo w ciągu dnia to było różnie, bo mieliśmy różne zajęcia. Natomiast i w trakcie tych posiłków zawsze oprócz tej strawy fizycznej była sprawa duchowa. Czytało się słowo i modlitwa. I to obojętnie, gdzie byliśmy. Pamiętam, często wyjeżdżaliśmy do Głębiec, do znajomych, czy do Wisły, na takie krótkie wczasy. Zawsze tak było w tych domach chrześcijańskich, że otwierało się Biblię przy obiedzie czy przy śniadaniu i zawsze było jakieś słowo i modlitwa. Pamiętam, że też w domu zawsze raz w tygodniu, jako że my mieszkaliśmy na piętrze, mieliśmy dwa pokoje z kuchnią i to wiecie, to było jeszcze takie mieszkanie, wchodziło się do kuchni z korytarza, jeden pokój, drugi pokój, a woda, toaleta, to wszystko było na zewnątrz, na klatce schodowej. Piętro niżej mieszkali moi dziadkowie, którzy mieli z kolei tylko jeden pokój i kuchnię. Ale zawsze raz w tygodniu spotykaliśmy się na wspólnym czytaniu słowa i modlitwie. I pamiętam, że te wszystkie historie, które czytaliśmy z Biblii, czy słuchaliśmy na szkółkach niedzielnych, to było po prostu przeczytane z Biblii, opowiedziane. I wiecie, czasami tak sobie myślałam, te historie, no te głupie panny, no biedne. No prosiły i nie dali im. Albo na przykład jak przy rozdawaniu talentów. No tak niesprawiedliwie. Jednego dostał i jeszcze mu go zabrali, co dostał. Takie mieliśmy dziecinne, że tak powiem, myśli z tym związane. Ale nigdy jako dziecko pamiętam, że tak do końca nam to nie wytłumaczono. Ja nie wiem, czy dzisiaj dzieci by to zrozumiały, nawet jeżeli byśmy im to, ale mamy tyle pomocy, za pomocą których możemy im to zobrazować, że myślę, że dla nich to jest jaśniejsze. Ale wtedy my mieliśmy czasami takie właśnie dziwne myśli o tych historiach biblijnych, które później z czasem, jak wzrastaliśmy, mogliśmy zrozumiewać. Pamiętam też, że byliśmy jako dom bardzo otwarty, gościnny. Kiedyś nawet gościliśmy u siebie taką rodzinę cyganów, pamiętam, z Francji przyjechali, wierzący ludzie to byli. No ale że ich była piątka, to pamiętam, moi rodzice uznali, że przygotujemy im nasze mieszkanie, a my pójdziemy piętro niżej do dziadków spać. No i rano przychodzimy, a tutaj wszystko pięknie zaścielane, tak jak żeśmy wieczorem to zostawili. Łóżka, świeża pościel. No i tacy zdziwieni, pytamy się, co się stało, nie mogliście spać dzisiaj? Nie, nie, mówi, dla nas to za miękkie, myśmy obok spali na podłodze. No więc różnych gości żeśmy mieli. Pamiętam, kiedyś przyjechała taka rodzina z 9 dzieci. No i też do tego naszego dwupokojowego mieszkania. Pamiętam, jak wchodzili, to tak staliśmy w kuchni i patrzymy i tak jeden, drugi, trzeci, czwarty, każdy śpiwór pod pachą i po prostu przyszli, no... Przenocowaliśmy ich, już nie pamiętam jak długo byli, ale jakiś czas byli. Niedzielę też zawsze spędzaliśmy, no głównie pod Słowem Bożym, w zborze, a później ze znajomymi, z przyjaciółmi. I też pamiętam, że wiecie, te warunki były takie, że przychodziliśmy do znajomych, gdzie też był tylko jeden pokój. My jako dzieci bawiliśmy się gdzieś tam koło łóżka, rodzice siedzieli przy stole, rozmawiali. No i też każde takie spotkanie zawsze kończyło się, pamiętam, czytaniem słowa i modlitwą. I wiecie, z czasem zaczęto te wszystkie takie, moglibyśmy powiedzieć, obrzędy, typu modlitwa przed wyjściem z domu czy na zakończenie dnia. Tak, co niektórzy zaczęli to nazywać, a to już taka tradycja. A, tradycja, tradycja. A, to my jako chrześcijanie, nie, tradycja to nie. I pamiętam, że kiedyś zaczęłam się przyglądać temu, co to jest tradycja, a co to jest dobry zwyczaj. Że to są jednak dwie różne rzeczy. Jak popatrzycie do słownika, to zobaczycie, że tradycja to jest coś, co jest stworzone i powtarzane. A tak do końca ludzie nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego to robią. Natomiast dobry zwyczaj jest to coś dobrego, co powtarzamy ze zrozumieniem. Więc myślę, że nie należy mylić tych dwóch pojęć. No i tak ostatnio tutaj, nie wiem czy sobie przypominacie, był brat Marek Tomczyński i powiedział takie zdanie, które mi tak bardzo zapadło. Że wiara budowana jest przez to, do czego przykładamy uszu. Czyli wiara jest ze słuchania. I tak to zdanie mi zapadło i przypomniało mi właśnie moje dzieciństwo, że praktycznie mało było słów poza takich zbędnych, że tak powiem, poza tym, co czytaliśmy ze Słowa Bożego. Czytaliśmy i to było takie... Pamiętam ten czas, ja tego wszystkiego nie rozumiałam, ale pamiętam, że to był taki miły i przyjemny czas, kiedy wszyscy razem siadaliśmy i słuchaliśmy. I no ale oczywiście rodzice i dziadkowie nam zawsze mówili, że to, że w takim domu urodziliśmy się, to nie znaczy, że zbawienie już mamy załatwione. To, że czytamy razem słowo, że się modlimy, że staramy się być dobrymi ludźmi, to wcale jeszcze nie znaczy, że mamy do nieba drzwi otwarte. Tylko ta decyzja, czy chcemy tam pójść, jakby zależy od nas samych. I wtedy, wiecie, nie używało się takiego słowa jak nawrócenie, tylko się mówiło oddać serce Jezusowi, czy oddać swoje życie Panu Jezusowi. I potem, jak to człowiek zdecydował, że tak zrobi, że odda swoje życie Jezusowi, to potem staje się dzieckiem Bożym. A jak się stajesz dzieckiem Bożym, no, to co? I wtedy, pamiętam, zaczynały powstawać pytania, na które żeśmy czasami dostawali jasne odpowiedzi, czasami mniej jasne odpowiedzi, ale pamiętam, że często babcia właśnie mi mówiła: pan, jak coś masz zrobić, to się zastanów, co by zrobił Pan Jezus. Albo jak coś masz powiedzieć, to się zastanów, czy Pan Jezus by też tak powiedział. Jak masz gdzieś pójść, to się zastanów, czy Pan Jezus tam pójdzie razem z Tobą. No i tak po prostu byliśmy prowadzeni, żeby zawsze myśleć, czy to przystoi, czy tak można powiedzieć, czy tak można się zachować. No, muszę powiedzieć, że dzisiaj, jak tak z perspektywy czasu myślę o tym wszystkim, to powiem, że chyba największą wagę, przynajmniej jako dziecko to pamiętam, przywiązywało się do tego, jak wyglądasz przede wszystkim. Żyliśmy też w czasach, gdzie za dużo o Panu Jezusie mówić oficjalnie nie można było. Więc to, czym mogliśmy świadczyć, to było tym, jak wyglądamy i jak się zachowujemy. Czasami to było takie, wiecie, tu wam przytoczę taki przykład z życia, który dzisiaj mnie już śmieszy. Pamiętam kiedyś, to były lata 70., pojechałam z takim chórem czeskim na Słowację, tam takie oni urządzali zawsze w niedzielę po południu takie wieczory pieśni. No a że chór i orkiestra tutaj na Gródku w czeskim Cieszynie była taka bardzo prężna, oni czasami mnie tam zapraszali, żeby z nimi zaśpiewać. Przeważnie śpiewałam solo, bo nie miałam czasu na próby chodzić, więc zawsze oni przygotowywali i śpiewaliśmy razem. I pojechaliśmy, pamiętam, z rodzicami jeszcze wtedy pojechałam, bo to był, może byłam w 7 klasie szkoły podstawowej. No, jako że moja mamusia szyła, więc moje sukienki były zawsze spod jej ręki i pamiętam, że miałam taką kolorową sukienkę. Skromnie uszyta, ale była kolorowa. I przyjechaliśmy tam na to miejsce, odbyło się nabożeństwo i w czasie przerwy przed tym występem naszym, pamiętam, przyszedł ten dyrygent chóru i taki był zdenerwowany, coś tam z moimi rodzicami rozmawiał. Nie słyszałam do końca, o co chodziło, no ale w końcu się dowiedziałam, że chodzi o to, że moja sukienka jest niestety za kolorowa, żeby wystąpić z tym chórem. Oni byli wszyscy tacy czarno-szarzy, a ja taka kolorowa. No i niestety tam ci starsi bracia no, nie mogli tego. No, no i ten pas, ten dyrygent chóru w końcu się pyta, czy co mamy, no to co mamy zrobić? Co mamy zrobić? No, no i wymyślili, że mnie przebiorą w taką sukienkę jednej z tych chórzystek, które tam tak w miarę wyglądały tak jak ja. No, myślę, wiecie, ja myślę, że to też było takie Boże prowadzenie w tym momencie, że ja się jakoś tak nie zdenerwowałam sobie, myślę, a najważniejsze, żeby zaśpiewać, na tym mi zależało, to było dla mnie życie. Jak wyglądam, całe szczęście lustra tam nie było nigdzie. No i pamiętam, że wszystko się udało, no i jedziemy z powrotem do domu i mój tatuś, który naprawdę, jeśli chodzi o jakieś takie wyczucie estetyczne, to nie był wysokich lotów, ale sam stwierdził, mówi, no taki boroczek tam byłaś. Także sobie wyobrażam, że no. Ale wiecie, to były takie momenty, które dzisiaj wspominam z uśmiechem, ale wiem, że to wszystko też mnie czegoś uczyło, wiecie. Uczyło mnie pokory. I wiedziałam też, że ten wygląd zewnętrzny, wiecie, to nie jest wszystko. Pomimo tego, że czasami czułam się jako, tak powiedziałabym, taka szara myszka, bo zazdrościłam w szkole też koleżankom, jak wyglądają, jednak niektórych było stać na te ubrania takie lepsze, ładniejsze, a mnie nie dość, że nie za bardzo było stać, to jeszcze też nie wypadało. Ale wiecie, Pan Bóg mi to wszystko jakby tak wynagradzał dzisiaj, tak patrzę z perspektywy czasu. Pamiętam, przez całą szkołę średnią byłam w takiej klasie, gdzie było takich 6 najlepszych uczennic. Zawsze siedziałyśmy razem, ja byłam między nimi. Chociaż taka bardzo dobra to może nie byłam, jeśli chodzi o ocenę, ale byłam właśnie w tym gronie. I zawsze pamiętam, że tam o tej naszej szóstce to się tak dobrze wypowiadano, dobrze nauczyciele o nas myśleli. Potem pamiętam szkołę średnią, też dostałam się do klasy A, która była taka w liceum ogólnokształcącym, która była taka klasą, taką prominentów. Tam byli same dzieci lekarzy, sędziów, no takich wyższych sfer. Ja w ogóle nie wiem, skąd ja się tam dostałam, że byłam tam między nimi. No ale też to było jakoś dzisiaj, jak się spotykamy, bo ciągle się spotykamy, już ponad 50 lat minęło po maturze, a my ciągle się spotykamy, jesteśmy w przyjaźni. I to jest takie, wiecie, patrzę na to, że to było też naprawdę takie Boże błogosławieństwo dla mnie, że pomimo wszystko zawsze mogłam znaleźć się w takim otoczeniu, które Pan Bóg wie, że dla mnie przygotował. Potem pamiętam studia, no to też była taka część mojego życia dosyć trudna, dlatego że byłam na takim wydziale muzycznym, gdzie było bardzo dużo studentów, którzy byli po średniej muzycznej. Ja takiej szkoły nie miałam, w związku z czym wiele zagadnień było dla mnie bardzo trudnych i niezrozumiałych. Musiałam to nadrabiać, ale i w tym Pan Bóg mi pomagał. I wiecie, widzę, że w tym całym moim życiu to szły za mną modlitwy moich rodziców, moich dziadków. I to dzisiaj mnie bardzo też zachęca do tego, aby modlić się o swoje dzieci, o swoich wnuków, o swoich przyjaciół, bo wiem, że w modlitwie jest moc. Moc, która może zmienić i która może wiele rzeczy zasłonić, tych niedobrych. I wiecie, jako dziecko, czy jako taka młoda osoba, to widzę, że od wielu rzeczy Pan Bóg mnie ochronił. A ochronił mnie chociażby przez to, że nie dawał mi zainteresowania, albo w ogóle o tym nie wiedziałam. Jakiś kilka przykładów z życia. Pamiętam w szkole średniej, to był taki czas, uczyliśmy się w soboty i zawsze w soboty wychodziła trybuna robotnicza, która z tyłu tam miała horoskop wydrukowany. No i w sobotę, jak przychodzili uczniowie do szkoły, to pierwsze się otwierało tą gazetę i każdy czytał, co też go tam czeka w tym horoskopie. Mnie to tam w ogóle nie interesowało. Pamiętam się, a ty nie chcesz wiedzieć, co tam będzie? Nigdy. Po prostu nie miałam takiego zainteresowania. Nawet nie wiedziałam, dlaczego tak jest. Ale po prostu, no, tak było. Jak się spotykamy teraz po maturze, pamiętam, że często teraz, wiecie, jak to starsi ludzie lubią wspominać młodość i opowiadają o prywatkach, o komersie, jaki był. Wiecie, że ja w ogóle nie wiem, że coś takiego było? Pamiętam, że była studniówka, ale to było w szkole, w takich ramach, do godziny 22 i koniec. A oni mają takie bujne wspomnienia. Jakbym do tej klasy w ogóle nie chodziła. Ale ja dzisiaj wiem, że to no Pan Bóg mnie przed tym wszystkim ochronił, że nie musiałam w ogóle o tym myśleć. Nawet przypomina mi się taka, może troszkę osobista sprawa, ale też powiem, może mniej ludzi tu dzisiaj takich młodych jest na sali. Ale pamiętam, że w szkole średniej też miałam takiego kolegę, który mi się bardzo podobał. No i tak sobie myślę, no fajny, fajny chłopak, ja cię sunę, jakby tu wzbudzić w nim zainteresowania. On jakby tak w ogóle mnie nie zauważał. Tylko jako, że ja mieszkam na rynku, a on na placu teatralnym. Czasami się zdarzało, że rano żeśmy się spotykali i szli do szkoły, ale jakoś tak. I słuchajcie, jak żeśmy się spotkali 20 lat po maturze, zaczęliśmy wspominać różne rzeczy. To on mi zaczyna wspominać, a ty to nie pamiętasz, jak ja za tobą chodziłem, a ty to nie pamiętasz. Ja mówię, no nie, no kiedyś żeśmy się spotykali, ale w ogóle nie myślałam, że to z jego strony cokolwiek jest. I wiecie, i dzisiaj jak patrzę z perspektywy czasu, też myślę, Boże kochany, jak dobrze, że to się akurat tak wydarzyło, bo kto wie, może jakieś głupie decyzje by człowiek podjął, albo by musiał cierpieć z jakiegoś powodu. Kochani, módlmy się o nasze dzieci, o naszych wnuków, bo nigdy nie wiemy, w którym momencie i w jakiej sytuacji się znajdą. A Bóg jest mocen, żeby zasłonić i żeby po prostu dać to, co dobre, w zamian za to, co niedobre. I też jeszcze takich kilka migawek z życia, które mi uzmysławiają to, jak Pan Bóg nad nami pracuje. Wiecie, bardzo często jak nam jest tak w tym naszym chrześcijaństwie dobrze, spokojnie, No to tak myślimy, że to tak musi być, tak sobie trochę luzujemy pewne sprawy. Ja pamiętam, to było w 70 którymś roku, wujek zaprosił mnie do siebie, mieszkał wtedy w Malezji, żeby tam do niego przyjechać w odwiedziny. No dla mnie jako młodej osoby było to niesamowicie atrakcyjne i doszło do tego, że w końcu w tą podróż wyruszyłam. Wyruszyłam sama. Wiecie, to nie było tak jak dzisiaj. Nie było telefonów komórkowych. Samoloty nie latały tak jak dzisiaj, że potrafi samolot lecieć w kawałku, nie wiem, 20 godzin non-stop. Samoloty były mniejsze, lądowały co jakiś czas. Także taka podróż do Malezji, to pamiętam, tam po drodze chyba z 5 międzylądowań było. I to w takich dziwnych miejscach, bo to była Grecja, Bombaj, Indie, Singapur. Ludzie wsiadali tacy dziwni. I pierwszy raz, wiecie, jak człowiek leci, to się nie orientuje. Myślę, czemu czasami pokazują te kamizelki ratunkowe i tam jak to się zachować trzeba, czasami nie. Ci ludzie tak niewyraźnie mówili. Pytam takiego człowieka, który koło mnie siedzi, a widzę, że on jeszcze bardziej wystraszony niż ja, też nie rozumie, czemu to tak jest. Potem się dopiero dowiedziałam, że jak tak to było, że jak samolot leciał nad wodą, czy nad oceanem, czy nad morzem, no to wtedy pokazywali te kamizelki ratunkowe, jak należy je ubierać, co należy robić w wodzie, jak się zachowywać. Natomiast jeżeli leciał nad lądem, to wtedy jak żeśmy startowali, oni o tym nie mówili. Ale to się dowiedziałam, wiecie, dopiero jak doleciałam do celu. I wtedy pamiętam sobie, uzmysłowiłam to, że to tak, no gdzie jest to moje zaufanie, jak mnie tak tu wszystko, byłam tak niespokojna, że pamiętam w którymś momencie myślę, nie, ja już do tego samolotu nie wsiądę. Mnie to już jest obojętne. Pytałam już tylko wujka, powiedz mi wujek, a można pociągiem dojechać z powrotem do Polski, bo ja już nie chcę lecieć tym samolotem. Byłam taka przerażona. Ale wtedy uzmysłowiłam sobie, że chrześcijaństwo to polega na takim życiu z Bogiem, a nie tylko na tym, że się wie pewne rzeczy. A to życie z Bogiem to też jest takie nasze zaufanie, powierzanie Mu każdego dnia. I wiecie, pamiętam, że ten okres tam pobytu był dla mnie takim, na nowo takim poznawaniem Boga jako przyjaciela. I wtedy, jak wróciłam, to pamiętam, że to już tak inaczej patrzyłam na życie. To było takie fantastyczne przeżycie. No, potem jeszcze wspomnę jedno przeżycie. To też było związane z miłością, ale już tak łatwo nie poszło. Jakżeśmy pamiętam, na studiach się zjawiłam na pierwszym roku. Znalazł się taki kolega, któremu od razu wpadłam w oko. No i zaczął mnie adorować. Na początku nie zwracałam na niego uwagi, bo wiedziałam, że to nie jest dla mnie po prostu. No ale niebezpieczne to jest, wiecie, bo miłość rodzi miłość. Z czasem... No, zaczęłam już mu tak dość wyraźnie dawać do zrozumienia, dlaczego nie chcę się z nim zadawać w ogóle. Jak mu zaczęłam mówić na temat Boga, mojego życia z Bogiem, to się tak najpierw odśmiewywał trochę, ale nie dawał za wygraną bardzo długo. No i pamiętam, że doszło do takiego dość trudnego momentu, że trzeba było jakąś decyzję podjąć. I tutaj wtedy pamiętam mój świętej pamięci brat Nelek, kiedyś mnie wziął na taką poważną rozmowę, jak starszy brat młodszą siostrę i mówi tak, pamiętasz historię Abrahama i Izaka? No, pamiętam, dobrze znam. Pamiętasz, jak to było? Pan Bóg powiedział Izakowi, że ma ofiarować swojego syna. Ty myślisz, że on naprawdę chciał mu zabrać tego syna? Że ta historia jest taka okrutna? Pan Bóg chciał sprawdzić serce Abrahama. To... czy on mu naprawdę zaufa. Zauważ, co tam potem Abraham mówi, że on wierzył, że nawet chociażby on umarł, to i tak go jest Bóg mocen wskrzesić na nowo. I mówi, wiesz, czasami bywają w naszym życiu takie momenty, kiedy Bóg od nas chce rzeczy niemożliwej w naszym zrozumieniu, albo takiej bardzo trudnej. I teraz chodzi o to, żebyśmy my się zdecydowali, czy chcemy zaufać Bogu i zrobić to, co On niby od nas oczekuje, czy chce, czy jesteśmy tacy, że potrafimy złożyć wszystko w Jego ręce, czy chcemy sami zadecydować. I pamiętam, że ta rozmowa dała mi wiele do myślenia i postanowiłam, pamiętam, był to taki akurat czas ewangelizacji u nas w zborze, bo z czasem już tego kolegę zaczynam zapraszać na spotkania młodzieżowe, dałam mu Biblię, żeby sobie przeczytał. I na tej ewangelizacji, pamiętam, Michał Chydzik usługiwał. I tak się modliłam przed tą ewangelizacją. Mówię, Panie, daj mi znak, że jeżeli to nie jest chłopak dla mnie, no to po prostu nie. A jeżeli jest, to niech on się nawróci właśnie w czasie tej ewangelizacji. I wiecie, to była bardzo trudna decyzja, ale Pan Bóg odpowiedział. Odpowiedział w miłości swojej. No i dzisiaj ten człowiek jest tutaj moim mężem. Przeżyliśmy już razem 43 lata, ale wiem, że gdyby nie ta decyzja wtedy, wiecie, nie chcę gdybać, co by było gdyby, ale jestem wdzięczna Bogu, że nie musiałam przeżywać jakiejś wielkiej traumy. I tak, wiecie, Pan Bóg prowadzi nas i daje nam, tak jak to mówi w psalmie jednym, daje to, czego pragnie serce. Ja zawsze lubiłam śpiewać i bardzo dużo śpiewaliśmy w domu. Śpiewałam wraz ze swoimi braćmi, w różnych zespołach potem. I wiecie, na początku lat 70. nadarzyła się taka okazja, że można było nagrać płytę. Wtedy był to czas taki trudny w naszym kraju i wiele chrześcijan z zachodu próbowało nam w jakiś sposób pomóc. Ta pomoc wyglądała różnie. Niektórzy przywozili książki, inni ubrania, jeszcze inni żywność. A taki znajomy mojego brata mówi, wiesz, no mnie za dużo nie stać, ale mam studio nagrań. Może jakoś z tej strony byśmy wam mogli jakoś usłużyć jako Polakom. I pamiętam, że wtedy właśnie zapadła taka decyzja, żeby nagrać płytę w języku polskim w takim studio nagrań w Niemczech. Czasy były, jakie były. Nie można było nic zrobić w sposób oficjalny, a więc trzeba było najpierw przywieźć nuty, przetłumaczyć te pieśni, bo nie było nas stać na to, żeby zrobić jakąś aranżację tych utworów. Robili to ludzie tam z zagranicy. Tam już w studio przygotowano opracowanie, całą orkiestrę, która nagrała podkłady, a ja tylko miałam przyjechać i nagrać swój głos do tego wszystkiego. Było to bardzo trudne. Nie było możliwości zrobić próby. Trzeba było to wszystko robić tak, no powiem tak, na sucho. Ale to, cośmy mogli zrobić, tośmy się przede wszystkim o to modlili. Naprawdę, i tak muszę powiedzieć, że całe te nagrania i cała ta płyta, wydanie tej płyty, to wszystko było bardziej przygotowywane w modlitwach niż faktycznie w ćwiczeniu. I Pan Bóg temu wszystkiemu pobłogosławił. Płyta została wydana w 1974 roku. Wyszła płyta Jezus żyje, taka jeszcze ta duża, digitalowa. Oczywiście do Polski dotarło niewiele tych egzemplarzy. Przeważnie zostały one w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, bo tam przez ludzi były finansowane. No a u nas było jak było. Nie można było tego oficjalnie przywieźć. Więc tylko to, co ktoś potrafił sam przywieźć, tych parę egzemplarzy, paręnaście, parędziesiąt, do nas dotarło. Ale wiecie, było to też takie świadectwo. Pamiętam, jak żeśmy kończyli nasze zajęcia na uczelni, to mogłam zostawić to swoim profesorom, nauczycielom, jako z jednej strony zamiast kwiatka taki dowód wdzięczności, podziękowanie, a z drugiej strony było to świadectwo, bo tam były pieśni tak ułożone na tej płycie, że praktycznie mówiły o całym życiu i o tym, co trzeba zrobić, żeby móc żyć w społeczności z Bogiem. Także to był taki naprawdę, chociaż bardzo trudny czas, ale bardzo, bardzo błogosławiony. A potem zaczął się czas jeżdżenia po Polsce, po Czechach. Razem z Bogusiem Harężą jeździliśmy. No już troszkę znano mnie z tej płyty, więc tych zaproszeń było dosyć dużo. Ale wiecie, Pan Bóg też ma poczucie humoru i żebyśmy nie byli za dumni, to czasami tak gdzieś tam dostajemy. I pamiętam, kiedyś zaproszono nas z Bogusiem na taką dużą konferencję do Bielska. Była to konferencja Kościoła Adwentystycznego. No i tam już na nas czekano jak na wielkie gwiazdy. No przyjęto nas, już na jakiś tam wywiad się umówiono i do radia na wywiad. No i my z Bogusiem tacy, co to tu będzie? Wiecie, ale wszystko trwało do momentu, aż się nie dowiedzieli, że my jesteśmy z Polski. A nie z Londynu, ani gdzieś tam z dalekiego świata. O, jak z Polski, to już tak pamiętam. Jak się dowiedzieli, że mieszkam jeszcze w Cieszynie, tak niedaleko, no to już tak te wywiady nagle ucichły, do radia już zaproszenia nie było, także tylko mogliśmy im tam zaśpiewać i usłużyć. No i takich koncertów mieliśmy z Bogusiem bardzo dużo. Pamiętam, kiedyś jechaliśmy na ewangelizację do Przemyśla. Słuchajcie, był to rok 81, grudzień. Zimno. Wyjechaliśmy o 5 rano, pamiętam, z Cieszyna i do Przemyśla dotarliśmy gdzieś około godziny 16. O 17 była ewangelizacja. Tam już tak czekano na nas, bo no, tu się spóźniło, tam się spóźniło i tak żeśmy ledwie co przyjechali. Tyle cośmy zdążyli coś się napić i była ewangelizacja, na której mogliśmy z Bogusiem usłużyć, a potem trzeba było znowu o 4 rano wstać, żeby wrócić z powrotem do domu. I tak to było. Ale cieszyliśmy się. Wiecie, to była dla nas taka radość, że te wszystkie utrudnienia nie miały wcale żadnego znaczenia. A potem zaczęła się służba uwielbienia, którą tutaj w zborze dosyć długo z Bogusiem żeśmy prowadzili. Ale wiecie, to nie tylko było tutaj śpiewanie, ale też pamiętam, przez jakiś czas pracowałam w kuchni tutaj, kiedy budowano tą kaplicę razem z ciocią Bronką Kominek, żeśmy tam gotowały obiady. Także był to naprawdę taki może trudny czas, ale bardzo dobry. I pamiętam w roku 2004, tak dosyć blisko żyłam z Alą Wieją. Ona już wtedy tak rozwijała tą pracę wśród kobiet i powstała taka myśl, żeby zorganizować taką dużą konferencję w hotelu Gołębieskim. I ta konferencja miała być w 2005 roku. Od 2004 roku co wtorek spotykaliśmy się w Ustroniu, aby się o tą konferencję modlić. Konferencja się odbyła w 2005 roku w listopadzie, a potem te modlitwy zostały. Kobiety się spotykały i modliłyśmy się cały czas o kobiety, o pracę wśród kobiet. I wiecie, pamiętam w 2007 roku kiedyś takie słowo do mnie przemówiło z księgi Jeremiasza. Jeremiasz, 31 rozdział i tu jest takie słowo. Ustawiaj sobie drogowskazy. 21 wiersz. Postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś. Wróć, Panno Izraelska, wróć do swoich miast. I wiecie, tak przeczytałam ten wiersz i uderzyło mnie to, wróć do swoich miast. I sobie myślę, czemu ja tam ciągle do tego Ustronia jeżdżę na te spotkania? To było dosyć uciążliwe, zima, tamte dojazdy. Myślę, a dlaczego coś takiego nie zrobić w Cieszynie, takich spotkań? I pamiętam, że od tego czasu zaczęliśmy tutaj na ten temat rozmawiać w takim mniejszym gronie kobiet z pastorem. I tak w 2007 roku pierwszy raz spotkałyśmy się tutaj w takim gronie kobiet właśnie w zborze. I te spotkania praktycznie odbywały się co środę i trwają aż do dzisiejszego dnia. Już może troszkę w innej formie. Spotykałyśmy się kiedyś raz na miesiąc w takim większym gronie. Zapraszałyśmy zawsze jakichś gości, zapraszałyśmy kobiety z Ustronia, z Bielska, z Wisły, a też i nasze koleżanki z pracy. Także ta praca różnie wyglądała. Na naszych spotkaniach przede wszystkim modliłyśmy się o potrzeby jedna drugiej, rozważałyśmy słowo, omawiałyśmy różne tematy, czytałyśmy wspólnie jakieś takie ważne książki. Taki bardzo dobry czas. I ciągle to robimy. No już teraz troszeczkę musimy się ograniczać, wiecie, ze względu na warunki, w jakich jesteśmy. Ale te spotkania się ciągle odbywają i jestem wdzięczna Bogu, że od tylu lat mogę tą pracę prowadzić. I wiecie, tak kiedy myślę o całym swoim życiu, to tak sobie mam takie życzenie, aby zapamiętać mnie jako kogoś, kto czegoś nauczył, to coś po sobie zostawił. Tak sobie myślę, oby ktoś, słysząc pieśń, powiedz tak, myślał, ta pieśń doprowadziła mnie do spotkania z Jezusem. Albo żeby ktoś mógł pomyśleć, zawsze jak mam problemy i kłopoty, to sobie śpiewam, wezwij Jezusa. A może ktoś inny nuci sobie ciągle pieśń jak dwoje przyjaciół. To są wszystko pieśni, które pochodzą właśnie z tej pierwszej płyty, która ciągle się ludzie o nią pytają. A ja często te pieśni, jak gdzieś jestem, jeszcze ciągle śpiewam. Bo wiem, że to są cenne słowa, cenny przekaz. I zawsze się modlę o to, aby one zostały w sercach. I aby ktoś kojarzył właśnie moją osobę przede wszystkim z tym przekazem, jaki zostawiłam w tych pieśniach. I na zakończenie chciałabym zacytować wam słowa modlitwy, które pochodzą z takiego wiersza, który pierwszy raz usłyszałam ponad 45 lat temu i ciągle mi towarzyszą. Chociaż nie znam autora, to znaczy wiem, że nazywa się Michael Quist, ale wiem, kto to recytował wtedy i te słowa mi bardzo mocno zapadły w serce i są takim dla mnie taką modlitwą codzienną, a brzmi to tak. Dziś wieczorem, Panie, nie proszę Cię o czas do zrobienia tego czy tamtego, ale proszę Cię, abyś w czasie, który mi dajesz, sumiennie wykonał to, co chcesz, abym uczynił. Amen.
Moi drodzy, kiedy słucham świadectw tych, którzy urodzili się w rodzinach wierzących, to często zadroszczę im tego, że ich życie wyglądało tak zupełnie inaczej jak moje.